Raczej siostry w Chrystusie Panu, zebrani tu sanktuarium, jak i łączący się z nami poprzez Radio Maryja. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Mojżesz i Aaron zrobili wszystko, co mieli zrobić i co mogli zrobić dla uwolnienia Izraelitów. Pewnie poczuli lekki zawód, że się nie udało. Na nic tyle znaków, tyle cudów, tyle plag. Ani komary, ani żaby, ani szarańcza, ani krew zamiast wody. Wszystko na nic. Faraon był uparty, a jednocześnie wspierany przez jakieś tajemne siły. Mimo znaków nie pozwolił wyjść narodowi. Wiedział, że potrzebna jest mu tania siła robocza. Tacy, co to nie mają swojego przywódcy, są zostawieni trochę na pastwę losu, a przede wszystkim na zachcianki i humory faraona. Pewnie i dzisiaj znaleźlibyśmy takich niewolników w wielu firmach, korporacjach, gdzie jakiś faraon siedzi sobie wygodnie i daleko, a nadzorcy skrzętnie wypełniają jego rozkazy. Tam w Egipcie już nadchodziła zmiana. Już Pan się upominał o swój lud. Konieczna była ta dziesiąta plaga, która została zapowiedziana, a dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak Izraelici mają się do tego dnia przygotować. Nie trzeba tego przypominać, słyszeliśmy przed momentem. Ja jednak na coś innego chciałbym zwrócić uwagę. Odważę się zapytać, a może stwierdzić, ile takiego upartego faraona siedzi we mnie? Co to głuchy na Słowo Boże? Głuchy na nauczanie Kościoła, ślepy wobec znaków, jakie daje Pan Bóg. A niektórzy już to dostrzegają. On jednak, ten faraon we mnie, z wysokości swojego tronu patrzy tylko na koniec swojego nosa i na swoje sprawy. Te Boże za bardzo go nie obchodzą. Musi dojść do ostatecznej konfrontacji, kto z niej wyjdzie zwycięsko. Faraon czy Bóg? Przenieśmy to na nieco inny poziom. Pozwolę sobie przypomnieć ważne słowa wypowiedziane w sierpniu 1976 roku w Stanach Zjednoczonych. Tam kardynał Wojtyła mówił tak. Stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, aby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Wydaje się, że na naszych oczach spełnia się to. Jakieś starcie cywilizacji i barbarzyństwa, życia i śmierci, normalności i zboczenia. Kościół nie jest od tego wolny. I wielu z niepokojem pyta, czy tworzy się właśnie jakiś antykościół? Widzimy, jak próbuje się dokonać pomieszania prawdy i fałszu, by już nie było nic pewnego, żadnej pewnej skały, tylko same lotne piaski. Spójrzmy jeszcze na Ewangelię. Faryzeusze chcieli dobrze. Upomnieli się o prawo, a Jezus wskazał na wolność. Warto jednak zauważyć, pod jakim warunkiem tę wolność godzi się stosować. Tu jest coś więcej niż świątynia. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. A zatem tylko w bliskości Chrystusa jest prawdziwa wolność i tylko wtedy można mniej przejąć się literą prawa. Niestety wydaje się, że dzisiaj, skoro wielu nie przejmuje się Jezusem, to tym bardziej nie będą się przejmować prawem. I takich naprawdę trzeba się bać. Niezależnie od tego, czy to pedofile, czy medialnie głośni i znani ewangelizatorzy, czy jacy samozwańczy naprawiacze Kościoła. Trzeba się bać tych, co szerzą kulturę śmierci, bo tym jest ideologia gender ze wszystkimi swoimi zboczeniami, bo tak to trzeba nazwać. Nawet jeśli ludzie z tytułami naukowymi albo z głośnymi nazwiskami promują i popierają. To jest właśnie ta antykultura. To jest swoisty antykościół. Faraon zaprzągnął do współpracy ludzi, którzy mieli wiedzę tajemną. Ten współczesny faraon robi dokładnie to samo. Bóg, jak wtedy, tak i dzisiaj, składa obietnicę wolności i ojczyzny. Oby obyło się bez tej dziesiątej plagi. Krew baranka może nas uratować, o ile uwierzymy, jak Izraelici wówczas. On oddał za nas życie na krzyżu, byśmy w wolności dzieci Bożych, a nie w niewoli grzechu, żyli. Amen.